To jest audycja Ładne Kwiatki, nasz SMS-owy numer 603-0606. Michał Konkol ze Słowiańskiej Zielniki już w studio.
Dzień dobry.
O octach, Michale, dzisiaj będziemy rozmawiali, tak? Taka jest umowa. O octach domowych, tych, które można zrobić w domu jabłkowych na przykład. Tak
jest, ale chciałbym też właśnie troszeczkę
więcej. O maceratach octowych, tak?
Dokładnie, zupełnie czymś innym.
To już za chwilę z Michałem rozmawiamy, ale zgodnie z zapowiedzią teraz połączymy się z Puckiem, a w Pucku trwają uroczystości związane z kolejną rocznicą zaślubin Polski z morzem. I tam jest Tatiana Slowi. Dzień dobry.
Dzień dobry, a my jesteśmy przy samej scenie w Puckim Porcie. Lepiej być nie mogło, jeżeli chodzi o nasze umiejscowienie. Zaraz zapewne zrobi się głośno, bo już widzimy ludzi zebranych pod sceną, ludzi zebranych wokół pomnika generała Józefa Hallera. Dzisiaj w Pucku pojawili się ważni oficjele, w Pucku pojawili się też liczni uczniowie szkół. I to warto jest odnotować, bo naprawdę spotkaliśmy ich podczas uroczystego otwarcia całe grupy, całe tłumy. A Puck 105 lat temu to było zaledwie 2000 miasteczko, miejscowość. Dziś, proszę, przyjeżdżają na pamiątkę tych zaślubin do tego miasta ludzie bardzo ważni i w dużej liczbie. A jeszcze taką bardzo mocno zaaferowaną burmistrz miasta Pucka, Hannę Pruchniewską, udało mi się złapać przed samym tym uroczystym otwarciem. I oto co udało mi się od niej usłyszeć.
Mamy tak zwany błękitny długi weekend, czyli od piątku do poniedziałku. Zaczęło się już w piątek od różnych atrakcji. Wczoraj był przepiękny koncert, do dzisiaj nie możemy ochłonąć w naszej hali POSM-u. Dzisiaj poza tymi uroczystościami oczywiście jeszcze będzie piękny pokaz laserowy o godzinie 18:00, wcześniej kolejny koncert o 17:00 w ratuszu. Także dużo wydarzeń sportowych, artystycznych, naprawdę każdy może wybrać coś dla siebie. No i kto nas słucha teraz i jeszcze może zdążyć, to zapraszamy do Pucka, to też trochę jeszcze będzie się działo.
Wieczorem pokaz laserowy.
O godzinie 18:00 zapraszamy na Stary Rynek, stanąć przodem do frontu ratusza. Będzie dobrze widać kilkanaście minut pięknego spektaklu.
Dzisiaj flagi nie tylko polskie, nie tylko flagi Pucka, flaga europejska, no i flaga kaszubska.
O, oczywiście, kaszubska jak najbardziej, bo wielką wdzięczność wyrażamy tego dnia Kaszubom, którzy przez wiele lat, właściwie 148, bronili polskiego morza. I przecież pamiętamy, że tutaj odbył się ten symboliczny akt i też przy okazji jakby symboliczne przekazanie wiosła kaszubskiego rybaka straży. Nowej Straży Granicznej, właściwie marynarzowi polskiemu.
To ciekawe, że 14 lutego mamy Święto Miłości, 10 lutego chyba najsłynniejsze zaślubiny w Polsce.
Tak, no jedno i drugie z dobrem się kojarzy, jedno i drugie dało nam dobro i powera daje do kolejnych działań i tego się trzymajmy.
Jeżeli ktoś przyjeżdżał tutaj 3-4 lata temu, to jakie zmiany dostrzeże chociażby w Nabrzeżu Puckim?
No dostrzeże, bo my ten dostęp do morza chcemy jak najlepiej wykorzystać, więc po pierwsze zaczynamy niedługo budowę takiej łodzi, która była znaleziona, replikę łodzi wczesnośredniowiecznej, także takiej z XII wieku, a po drugie, i to jest oczywiście najbardziej spektakularne i widoczne, to jest nasza marina, tak, w ciągu tych kilku lat dużo się zmieniło. 23 roku, 22 lipca dokładnie otworzyliśmy naszą marinę, więc myślę, że wykonujemy zobowiązanie.
To zobowiązanie jest widać oczywiście na Nabrzeżu, a dzisiaj, przypomnę, Puck świętuje 18:00 pokaz laserowy, a jeżeli ktoś przyjedzie do miasta wcześniej, to warto, żeby zajrzał do Muzeum Ziemi Puckiej. Tam przepiękna wystawa Powroty, poświęcona oczywiście temu najważniejszemu powrotowi, czyli powrotowi polskiej państwowości nad morze, ale także licznym powrotom powojennym, najpierw po pierwszej, a potem po drugiej wojnie światowej Polaków z emigracji. To dzisiaj do wieczora.
Tatiana Slowi, dziękujemy bardzo za informację z Pucka. Godzina 18:00, pokaz laserowy w Pucku. Żeby państwo widzieli, jaką minę zrobił Michał Konkel. Minę wyrażającą jedno słowo obce, wow. No tak,
no
to
tak,
było.
No tak, no było.
Bardzo ci się ten pomysł spodobał, tak?
Tak jest, tak. Było fajnie. Mam nadzieję, znaczy ja wiem, że mi się nie uda dojechać, ale kurczę, gdyby było można, to jak najbardziej.
Ale swoją drogą to ty w Pieleszewie, tak? No, dla mnie to jest z tej perspektywy Gdańska niedaleko Pucka.
No, na pewno
za dwa tygodnie organizujesz wycieczkę zielarską.
Tak, spacer zielarsko-grzybowy dokładnie robimy sobie w niedzielę 23 o godzinie 11, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Wszystkie wiadomości na stronie Słowiańskiego Zielnika. Tam można się dowiedzieć, co i jak ewentualnie kupić sobie bilet, jeżeli ktoś będzie zainteresowany.
Jeszcze pod koniec lutego trzymasz się tych grzybów? O których dwa tygodnie temu rozmawialiśmy, tak? O grzybach zimowych i o najnowszej książce Grzyby jadalne.
No tak, tak to już jest, że jak się zima będzie kończyła, to tych grzybów będzie tylko przybywać, to nie będzie ich coraz mniej, więc grzyby będą cały czas. Ale tutaj grzyby grzybami, ale pąki się zaczynają. Mhm. Więc pewnie zaczniemy
tak
też...
Tak już w końcu lutego, tak liczysz na to, bo teraz mamy mrozy, tak? Teraz ta wegetacja stanęła.
Mamy mrozy, natomiast już pokazują się... Znaczy, pokazywać to one się pokazywały, ale jeżeli chodzi o leszczynę, to pąki dojrzewają i kwiaty leszczyny są już w sumie gotowe do zbioru. One normalnie przy takich zwykłych zimach, takich śnieżnych, mroźnych, to gdzieś w połowie lutego zawsze były gotowe, no a że zima, co prawda teraz troszeczkę jest chłodniej, ale to nie są jakieś spektakularne mrozy, więc leszczyna jest gotowa i możemy ją zbierać.
A nawet słyszałem, że w styczniu alergicy mieli kłopoty, tak?
Tak, no właśnie, no właśnie.
Zapalenie leszczyny.
Tak, no, o to chodzi, że...
Zadziwiające informacje, tak? W styczniu zwykle nie było tego rodzaju historii.
Ja... Kiedy to było? Niecałe dwa tygodnie temu. No widziałem pierwsze liście na brzozie.
No, wszyscy zauważamy te zmiany klimatyczne, a styczeń był najcieplejszym miesiącem od początku pomiarów.
No właśnie.
Jak się okazuje, tak?
Więc jednak to ocieplenie jakoś tam do nas idzie.
No a co z tymi nogami, z tym problemem takim mało sympatycznym, o którym wspomniałem? Teraz wstyd mi w tych wszystkich kontekstach o tym mówić, no ale słowo się rzekło, to trzeba kontynuować. Atka napisała, że na taki problem ze stopami dobra jest soda oczyszczona. Kąpiel raz, dwa razy w tygodniu w zależności od potrzeby. No i kora dębowa też może się do tego przydać.
No tak, to znaczy jeżeli chodzi o surowce, to jest sporo takich rzeczy, które możemy wykorzystać właśnie w tym celu, no ale jako, że my dzisiaj przy octach, to ocet też będzie miał takie właściwości, a jeszcze jeżeli ocet połączymy z odpowiednim surowcem, czyli tutaj była wymieniona kora dębowa, ale możemy połączyć z jakimkolwiek innym surowcem garbnikowym, czyli na przykład z korą buka, możemy połączyć nawet z brzozą, możemy połączyć z grabem, możemy do tego dodać jakieś pięciorniki, możemy dodać do tego rzepik, jeszcze wiele, wiele innych ziół i drzew i krzewów, to tam w tym occie zostaną wymacerowane, przejdą do tego octu garbniki, no i te garbniki będą działały między innymi przeciwpotliwie. No i tu przykład był odnośnie stóp,
ja myślałem,
ale
że
my
to
możemy
bardziej
na całym
działało
ciele.
Tak jak ocet działa, bo on działa i bakteriobójczo, i grzybobójczo.
Tak, to znaczy ocet od samego początku, jak tylko nauczono się ten ocet robić, czy też przez pomyłkę ten ocet wyszedł, no bo nie ukrywajmy, że pewnie często tak było, że ktoś próbował zrobić wino, nieodpowiednio je przechowywał, był dostęp powietrza, no i z wina zrobił się ocet winny, prawda? I jak się okazało, to faktycznie te octy same z siebie mają już wiele znakomitych właściwości. Między innymi, tak jak wspomniałeś, te właściwości odkażające. To jest rewelacyjna sprawa. Druga sprawa to jest właściwości przeciwkrwotoczne. One hamowały krwawienia, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. To też jest, pamiętajmy, związane z tym, ile octu jest w occie, ile kwasu octowego jest w danym occie, no bo wiadomo, że im słabszy, tym te właściwości będą słabsze.
No bo ten spirytusowy, tak, znany ze sklepów, to będzie miał tam 10%, tak? Jest. A jeżeli zrobimy sobie domowy ocet, to on będzie miał 4, no może do 6.
No to już to jest tak, te 6% to jest coś, do czego o czym my marzymy, żeby było, tak? Bo to już jest naprawdę dobry ocet i na takim 6-procentowym, to na upartego moglibyśmy też właśnie macerować coś innego. Ale najczęściej nam wyjdzie właśnie 3-4% i to jest za mało, żeby potem coś z tym robić, ale odpowiednio do tego, żeby z tego korzystać.
No tak, ale za to ten spirytusowy ma w sobie tylko ocet i wodę, na tym sprawa się kończy i zaczyna, a ten domowy, ten tak jabłkowy jest. Na przykład, to będzie miał bardzo dużo jeszcze innych składników.
Dokładnie, to tutaj oczywiście jest przewaga tych naszych domowych, naturalnych octów. W zależności od tego, na czym my ten ocet zrobimy, to takie składniki do tego naszego roztworu później przejdą. No, najczęściej oczywiście robi się ocet na jabłkach, czy też nawet nie trzeba na całych jabłkach, bo to nie ukrywajmy, wystarczą obierki jabłkowe, tak? Te skórki, one mają w sobie najwięcej właściwości pod jednym warunkiem, że my te jabłka albo zbierzemy z własnego sadu, albo będziemy mieli zbierali jakieś dzikie, albo kupimy odpowiednie. To nie mają być jabłka z jakiegoś dyskontu, które są polakierowane, gdzie tam więcej wosku jest na tej skorupce, znaczy na tej skórce niż wszystkich właściwości. To mają... powinniśmy na to spojrzeć tak, im brzydsze jabłko, im ma więcej jakichś takich parchów, jakichś takich wgnieceń, to ono jest lepsze dla nas, tak?
Wiesz,
to jest
taki zdrowsze. Swego rodzaju bunt, tak? Bo gdy kupuję jabłka w dyskoncie, to każde jabłko ma swoją naklejkę. Myślę tak. Sobie, po co, dlaczego? Naklejka. I potem, jeżeli tylko ją tak zerwę i chciałbym jeść jabłko, no to czy jestem przystosowany do jedzenia kleju? Chyba nie.
No właśnie nie. Więc te jabłka w sklepach, one wyglądają przepięknie.
Wiesz, może to jest jakiś prosty chleb, klej kazeinowy, ale mimo wszystko jakoś tak.
Tak, nie, ale tak właśnie jest, że to wiesz, to wygląda przepięknie, ale to nie jest tak zdrowe, jak to malutkie jabłuszko takie gdzieś tam rosnące sobie kątem, dzikie jeszcze. Pamiętajmy, ja to też zawsze powtarzam, jeżeli jakaś roślina jakakolwiek musi sobie od początku do końca sama wyrosnąć, wydać kwiaty, potem zaowocować i te owoce dorosną, to ten wydatek energetyczny i ta siła, jakiej ona musi użyć, sprawia, że te plony będą dla nas lepsze, zdrowsze, bo tam będzie więcej cennych składników.
A jestem jakoś tak zbuntowany, tak na punkcie tych naklejek, nalepek i myślę sobie jeszcze, że one potem trafiają do bio i trafiają do ziemi razem z tym bio i to jest nikomu do niczego niepotrzebne, bo i po co, prawda?
No takich rzeczy to niestety jest dużo, na które można by zwrócić uwagę, że niby z jednej strony dbamy o środowisko, a z drugiej strony robimy jakieś takie właśnie jawne głupoty, że nawet bym rzekł, że no nie wychodzi nam to na dobre, niestety.
No ale wróćmy jeszcze do octów. Nie tylko do octów, ale do tego problemu nie bardzo pachnących nóg, jeżeli pozwolisz.
Proszę cię bardzo.
Ale teraz jest właściwie sezon, tak? Bo nosimy to obuwie zimowe, no często tak, na futerku, a potem co się okazuje, że my kupiliśmy buty zimowe na futerku, a tu zimy jak gdyby nie ma to raz, a po drugie to my tylko tup w tych butach z domu do samochodu, tak, potem jest. Z samochodu do biura, potem siedzimy cały dzień w biurze, a potem znowu tak do samochodu i właściwie niepotrzebne nam są te buty, tak?
No
w
właśnie,
ten sposób.
To jest jedna sprawa.
Dlaczego się tak upieram przy tym? Dlatego, że wyczytałem w mądrym internecie, że wystarczy, żebyśmy tak sobie pomoczyli co jakiś czas te swoje nogi w wodzie z octem.
No tak, no jest to jedno z rozwiązań.
Tym żywym octem oczywiście.
Oczywiście jest to jedno z rozwiązań. Jak już wspomnieliśmy, ocet działa odkażająco, czyli wybija bakterie, wybija grzyby, no, czyli akurat te tutaj patogeny, które będą sprawiały, że ten zapach z nóg może się unosić. Nie najbardziej przyjemny, jaki byśmy chcieli. Chociaż nie tylko to jest odpowiedzialne. Pamiętajmy też, co my tam czasami zakładamy, bo ty mówisz o butach z futerkiem, ale to futerko nie zawsze jest futerkiem. Czasami jest
ono po prostu nie jest
czymś sztucznym. Mm-hmm. Tak samo skarpetki. Możemy mieć bawełniane, a możemy mieć z poliestru i też będzie to sprawiało, że ta stopa się tam będzie pociła i męczyła przez długi, długi czas, jeszcze właśnie w takim dość ciężkim buciorze, więc no, sami robimy sobie środowisko do tego, żeby potem używać octu. No
to w takim razie porzućmy ten temat, bo tak z pewną dozą nieśmiałości na ten temat rozmawiamy, a za chwilę o tym, czym się różni i jak zrobić ocet domowy, czym się różni od octowych maceratów, bo to jest dzisiejszy, ten najważniejszy punkt programu i temat audycji. To jest audycja Ładnej Kwiatki. Michał Konkle w naszym studiu Słowiański Zielnika. SMS-owy numer to 603-06-06-06. Zapraszamy.
Ładne Kwiatki.
Michał Konka w studio, Słowiański Zielnik. O octach domowych rozmawiamy. Dlaczego ten domowy ocet jest takim dobrym?
Dlatego, że jest naturalny i zrobiony przez nas. Jeżeli oczywiście jest zrobiony na dobrych składnikach, prawda? Bo jak jest coś robione na dobrych składnikach, to zawsze będzie dobre. I mamy nad tym od początku do końca kontrolę, a nie potrzebujemy też za dużo rzeczy, prawda?
To po pierwsze, dobrze jest zrobić rzeczywiście samodzielnie ocet, tak?
Tak, tak. Nie jest to trudne, bo to tak naprawdę ocet robi się sam. Tak? Ocet, żeby powstał ocet, potrzebujemy w sumie dobrej jakości wody, dobrze, żeby była ona dobrej jakości. Potrzebujemy jakiś składnik i potrzebujemy powietrze. I to No i coś, co trzeba wrzucić.
Zwykle to się nazywa ocet jabłkowy, no więc mamy te jakieś dzikie jabłka na przykład, tak? Albo jabłka z własnego sadu. Wiemy, że to nie jest niczym pryskane. To co, na ćwiarteczki te jabłka ciach-ciach na przykład?
Tak nie, tak jak mówiłem. Ja bym w ogóle naprawdę tylko te obierki używał.
Aha,
to w zupełności
sposób,
wystarcza, a z jabłek zrobił sobie szarlotkę jeszcze.
Okay,
a czemu
dobrze.
Nie? To znaczy, jak ktoś chce, to nie jest tak, że nie można, prawda? Oczywiście, możemy na ćwiarteczki i też będzie dobrze.
No ale wiesz, jak już robimy, to robimy, to chciałem taki swój 3-litrowy na przykład tego octu zrobić.
Ja rozumiem, no to wtedy z tymi obierkami trzeba się trochę namęczyć, ale pamiętajmy, że w tych obierkach
tych
jest najwięcej.
Najeść.
Więc
rozumiem.
Jeżeli się namęczymy, to i tak najwięcej dobrych tych właściwości
dobrze,
będzie.
Robimy szarlotkę dla całej ulicy. Obierki zostawiamy na ocet.
Tak
i
jest.
Co? Wyparzamy ten słój, dobrze byłoby wyparzyć.
Dobrze by było wyparzyć, żeby tam nic dziwnego się nie znalazło, chociaż pamiętajmy, że my będziemy tutaj używać takiego procesu, który się nazywa popularnie fermentacją tlenową, więc te bakterie octowe, one i tak tutaj są w powietrzu, też krążą, więc nawet jeżeli do końca nie wyparzymy tego naszego balona, słoika, czy w czym my byśmy chcieli to robić, to wielkiej szkody tutaj nie będzie. Gorzej, gdybyśmy chcieli coś robić za pomocą fermentacji beztlenowej. No bo wtedy, jeżeli pozostaną bakterie tlenowe, no to one mogą nam przeszkadzać w tym procesie beztlenowym.
Mogą zepsuć ten proces.
Tak. A tutaj przy tym tlenowym to aż tak nie jest konieczne, no ale oczywiście warto, żeby to szkło, z którego korzystamy, było czyste.
Wrzucamy obierki, jabłka, zalewamy wodą, ale wodą też słyszałem, że przygotowaną.
Woda przygotowana, ale w temperaturze pokojowej. No i najważniejsze, żeby to była... Żeby to nie była żadna woda destylowana, jakaś taka, ona musi mieć swoje minerały. To też jest bardzo, bardzo ważna sprawa. I co? No i przykrywamy ten wylot.
A dobrze, to jeszcze ważna uwaga, czy te jabłka mogą wystawać, albo mogą gdzieś być na powierzchni wody?
Nie powinny wystawać, to powinno być wszystko zalane, choćby kilka centymetrów, 2 centymetry ponad, jeżeli chcemy mieć dużo na przykład tych jabłek, żeby dużo właściwości oddały, ale musi być wszystko zalane, przykrywamy to jakąś szmatką.
To klasyka gatunku, tak? Dobrze jest wrzucić talerzyk i kamień, tak, na talerzyk.
No i jeżeli się boimy, że wypłynie. Tak, ale z drugiej strony też musimy pilnować, żeby jednak tym wszystkim ruszać od czasu do czasu. Żeby tam nie powstały jakieś takie kieszenie beztlenowe, gdzie zaczną się jakieś procesy nie takie, które byśmy chcieli.
No tak słyszałem, że przez pierwszy tydzień tego całego naszego octowania, to powinniśmy dwa razy dziennie pomieszać, tak? Rano i wieczorem na przykład.
Tak, powiem tak, jak sobie przypomnimy, ale dobrze by było, żeby ten raz dziennie przynajmniej to było, żeby tam wszystko ładnie się zadziało. I fermentacja taka octowa zachodzi naprawdę naturalnie. Tam nie ma za dużo możliwości, żeby nam się coś zepsuło. Jeżeli mieliśmy czyste składniki, w sensie te przyrządy, z których korzystaliśmy, to będzie wszystko dobrze.
Po jakimś tam miesiącu, może miesiącu z kawałkiem, powinniśmy mieć ocet. Jeszcze o ważnej rzeczy zapomniałem, to o tej ściereczce na górze, tak? O tej gazie,
gazie
na górze.
Czymś trzeba by przykryć. Czy to będzie ściereczka, czy to będzie kawałek gazy. Chodzi bardziej o to, żeby tam ani paprochy żadne nie wpadły, ani żeby muchy się nie dostały. Tak?
No właśnie, bo to jest problem cały muszek owocówek. Tam nasza produkcja będzie przyciągała te muszki.
Tak,
to podejrzewam, że lepiej byłoby ten ocet robić właśnie teraz zimą, a nie latem, bo latem no to będziemy mieli muchowisko.
Chociaż ja muszę przyznać, że do tej pory się nie pozbyłem jeszcze tych z lata. Cały czas jakieś niedobitki u mnie tam latają. Mimo, że produkcji octu w domu nie mam, a owoce też staram się mieć zawsze schowane, żeby tam na stole się nic dziwnego nie zadziało. A jednak te muszki owocowe w tym roku ode mnie nie chcą uciec. Jedno, co jeszcze, znaczy w sumie dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć na temat robienia takiego własnego octu, to temperatura. Dobrze by jednak było, gdyby ta temperatura była w granicach 15 do 20 stopni, żeby to nie było tak, żeby ten ocet nie stał na przykład przy kaloryferze, żeby tam za ciepło nie było. Więc 15-20 to by było tak optymalnie. I druga sprawa, jeżeli już robiliśmy jakiś ocet albo mamy kogoś, kto robił ten ocet, to możemy poprosić o kawałek tak zwanej matki octowej, czyli takiego startera, który ułatwi proces powstawania tego naszego octu. Jeżeli mamy, to okej. jeżeli nie, no nie jest to konieczne. Ktoś kiedyś robił pierwszy ocet i tej matki nie miał i mu wyszło, więc nie jest to nieodzowne, ale na pewno ułatwi.
A jak zrobimy sobie pierwszy ocet, to na górze zbierze się właśnie ta matka, taki film, tak?
Tak, i to czasami aż taka guma powstanie, to zależy ile my tego octu mamy, jak tam dobrze ten proces zachodził. Czasami może to przypominać taką pokrywkę silikonową nawet.
Tak, Aga napisała, że u niej jest ocet z kombuczy. Tak dokładnie przytrzymałam kombuczę i super ocet wyszedł. Proszę bardzo. I tam ta kombuczowa matka, to ona jest dopiero gruba.
Tak. No ja muszę przyznać, że mam u siebie taką butlę jeszcze do końca nieopróżnioną, którą mój tata robił octu. On jest sprzed 5 czy sprzed 6 lat.
Aż tak?
Tak, to tam jest dopiero matka gruba. Na początku, jak próbowałem tą butlę przerzucić do góry dnem, to w ogóle mi ten ocet nie wylatywał. Dopiero potem zrozumiałem, co się dzieje, że tam się czopowało.
A to jeszcze jedna uwaga, że ten ocet, on będzie wytwarzał pianę, on będzie buzował, chyba to jest dobre słowo, tak?
Więc warto zostawić trochę miejsca
w tym słoiku.
W słoiku, czy w tej naszej butli, żeby on mógł się troszeczkę przemieszczać, nie?
To raz. Jeszcze jedna sprawa, której nie wspomnieliśmy, no bo dobrze byłoby coś, co kiedyś się nazywało składówką na przykład, tak? Mieć takie pomieszczenie, że
no
ono
tak,
jest,
oczywiście.
Przylega do kuchni na przykład, w kuchni jest ciepło, ale w tej składóweczce już jest właśnie takie tam, jak mówisz, 15, 16, 17 stopni.
To już mówisz o rzeczach takich, że człowiek by chciał mieć, a nie zawsze może. Tak. No więc jeżeli coś takiego jest, to oczywiście korzystamy, natomiast...
W blokach tego nie ma.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś mieszka w bloku, to może mieć duży problem ze znalezieniem takiego pomieszczenia. Ja mam w domu problem, żeby znaleźć miejsce na swoje wszystkie rzeczy, a co dopiero jeszcze, żeby ocet gdzieś tam nastawić, jakąś składówkę zrobić. Więc...
Ja pamiętam, że u mnie w domu, tak, to była stara kamienica i w kuchni pod oknem było, no, szafka była, prawda? I ta szafka, ona miała wywiecznik, taki naturalny wywiecznik na zewnątrz. I tam się przechowywało
tak,
też rzeczy, które wymagały niższej temperatury.
Dokładnie.
Tak, to jeszcze pamiętam.
No to jak państwo macie coś takiego, to korzystać. Oczywiście.
Jasno, ciemno jeszcze ta sprawa, jeżeli chodzi o ocet.
Okej. Okay. No na pewno nie przy słońcu. Jeżeli mamy jakieś butle, czy...
Czy to w ogóle ma znaczenie?
Ma, jak najbardziej ma. Lepiej żeby to nie właśnie przy samym słońcu nie było, więc z dala od słońca, chyba że mamy ciemne szkło, no to ewentualnie tak. I to zarówno w tym procesie produkcji tego naturalnego octu, o którym cały czas jeszcze mówimy, jak i później, jeżeli będziemy chcieli te nastawy robić z ziołami i już z gotowym jakimś octem, tak? Nie w samym, w głównym świetle słońca. Gdzieś to jednak odstawić.
Może to powinno być jakoś tam przyciemnione, tak?
Tak
to
jest.
To nie musi być ciemnia fotograficzna?
Nie. To w ogóle nie musi...
Ale z tym słońcem bez przesady.
Nie musi być gdzieś tam zakryte, nie musi być schowane w szafce, ale jednak, żeby to nie miało dostępu bezpośrednio do promieni słonecznych.
Żadna tam wystawa południowa, proszę
pana. Tak jest, dokładnie.
Tak? W ten sposób. Dobrze, jak już mamy taki ocet i nam wyszedł i cieszymy się bardzo, no to przeczytałem też w internecie, że należy go przechowywać w lodówce. Tak czy nie? No bo ocet powinien jakoś dawać radę
no
poza lodówką.
Właśnie. I tutaj mogę powiedzieć i tak, i nie. Bo to wszystko będzie zależało od tego, ile my będziemy mieli tego kwasu octowego w tym naszym occie. Jeżeli kwasu octowego będzie mniej więcej 6%, to nie musimy go trzymać.
Ale mówisz, że nie będzie.
No właśnie. O to chodzi, że w większości przypadków nie będzie. I jeżeli będzie za mało, to ten ocet będzie dalej pracował, nie będzie stabilny. I w tym momencie lepiej, żeby on był w lodówce.
A ja mam ocet kupiony od jakichś tam zielarzy domowych i on stoi rzeczywiście u mnie poza lodówką i daje radę i stoi tak już do kilka miesięcy.
No więc dlatego mówię, że może się zdarzyć tak, że nic się nie będzie działo. Ja tutaj przed chwilą mówiłem o tym moim occie, co mam w tej butli, co mam 5 lat chyba. On cały czas w tej butli sobie stoi i oczywiście to jest butla 20-litrowa, więc ona w żadnej lodówce nie stoi. Ona sobie stoi w przedpokoju w pewnym miejscu i nic się z tym octem nie dzieje, faktycznie, ale co nie znaczy, że zawsze będzie tak.
I co z tym octem potem robić? Oto jest pytanie, a na to pytanie odpowiemy za chwilę. Michał Konkel jest naszym gościem, słowiańskim zielnik. SMS-owy numer do radia to 603-06-06-06. A może u pana to nie owocówki, tylko ziemiórki, też maleńkie i... szkodliwe.
ładne kwiatki.
Cały proces produkcji domowego octu za nami. Można go zrobić z jabłek, ale można też z innych owoców, prawda?
Oczywiście. I nie tylko z owoców.
Aha.
Bo możemy też użyć do tego, do produkcji takiego octu ziół. Tylko, że jeżeli będziemy używać ziół, które mają w sobie mało cukru, no to warto wtedy jednak dosłodzić, żeby ten proces zaszedł.
A są zioła, które mają w sobie dużo cukru? Bo wiesz, zioła to kojarzą mi się z pokrzywą na przykład, z rumiankiem, z czymś
tak,
takim.
Racja.
Melisa, mięta. To są zioła.
Ja to, na to trochę szerzej patrzę. Dla mnie rokitnik też jest ziołem. Co prawda nie rośliną zielną, ale jako surowiec zielarski. Tak samo poziomki czy maliny, jeżyny. To dla mnie też są dalej zioła.
I tu moglibyśmy mówić o czymś, co się nazywa maceratem octowym, co też niektórzy nazywają octami ziołowymi, bo jak tutaj słyszymy, taki ocet ziołowy można zrobić sobie z ziół,
tak
można przeprowadzić tę fermentację ziół, ale można postąpić też inaczej, że mamy ocet i w tym occie zanurzamy zioła, ocet wyciąga z ziół to, co najlepsze.
Ja bym nawet poszedł krok dalej i nie nazywał tego nawet maceracją, a nazywałbym to nalewką.
Aha.
To jest,
bo to jest porównywalne, tak?
Tak, troszeczkę nieintuicyjne, ponieważ jak się mówi nalewka, to raczej każdy kojarzy, że nalewka jest alkoholowa. Ale jeżeli cofniemy się do łaciny i do źródłosłowu łacińskiego, to okazuje się, że to jest po prostu nastaw jakiś. I tam nie ma słowa o tym, że to musi być nastaw alkoholowy, więc równie dobrze ta nalewka może być na occie.
Sensowne pytanie w tym momencie może brzmieć, no ale po co ocet, skoro przyjemniej byłoby mieć nalewkę alkoholową.
I właśnie pewnie dlatego, jak pójdziesz do sklepu zielarskiego czy do apteki, gdzie jeszcze sprzedają jakieś produkty zielarskie, to nie znajdziesz żadnego octu, a nalewki znajdziesz. To jest kwestia właśnie między innymi smakowa. Ludzie od tego octu trochę stronią, no bo umówmy się, to nie jest ani przyjemne w zapachu, ani przyjemne w smaku, bo pamiętajmy, że mówiąc o tych nastawach, o tych maceratach octowych, to my tutaj mówimy o occie spirytusowym, 10%.
No wiesz, nalewkę można pić tak zwany ku zdrowotności, tak? Tu wstawiamy cudzysłów, ale octu nie da się pić ku zdrowotności, bo nie ma takiego hasła.
No nie ma. Nie ma, natomiast kiedyś w farmakopeach było mnóstwo przepisów octowych. W niektórych nawet ponad 100 takich przepisów się znajdowało i octy są generalnie lepsze niż nalewki. Potrafią więcej z takich ziół wyciągnąć, potrafią sprawić, szczególnie te octy, które stoją dłużej, że zawarte w nich substancje będą przybierały bardziej o wiele lepsze będą inaczej,
ten
będą się rozpadały.
Jest lepszym rozpuszczalnikiem niż alkohol, tak?
To jest jedna rzecz, mocniej, więcej wyciągnie, ale na przykład w occie powstają procesy estryfikacji, hydrolizy, co sprawia, że skomplikowane związki, które przedostają się z rośliny, zostają rozłożone na trochę drobniejsze cząsteczki, które są łatwiej przyswajalne przez nas. Bo czasami jest tak, że jak zrobisz nalewkę i nawet te związki z rośliny do alkoholu przejdą, to dalej są, co prawda przeszły do alkoholu, ale są w takim stanie, że one, jak wprowadzisz je do żołądka, do jelit, to potem wyjdą z ciebie, bo nie zostaną wchłonięte, bo są nie do wchłonięcia. Natomiast ocet sprawia, że one są rozbite na trochę łatwiejsze cząstki, kąski, tak to nazwijmy, i po prostu są przez nas przyswajalne. Wiele związków jest zamieniane na sole, na octany, które są bardzo dobrze przyswajalne przez człowieka, więc generalnie robienie octów to jest coś najlepszego, co możemy sobie wymyślić, jeżeli chodzi o to takie typowe podłoże lecznicze dla nas.
To jeżeli pozwolisz, maceratom poświęcimy jakąś którąś z kolejnych audycji. Dobrze, bo to widzę, że jest ogromny temat się przed nami otwiera. A tutaj patrzę na zegarek i chyba dzisiaj nie zdążymy. Chciałem cię zapytać, to o prozdrowotne właściwości w takim razie takiego zwykłego octu jabłkowego. Zrobimy sobie ocet i najczęściej tym przepisem jest, a zrób sobie na przykład octową lemoniadkę i popijaj raz dziennie, czyli szklanka wody, takiej jakiejś letniej, łyżka octu do tej wody. Jeżeli nie lubisz samej wody z octem, to możesz dołożyć też łyżeczkę miodu i na tym się sprawa kończy i zaczyna.
No dobrze, no to przede wszystkim sam ocet, jak już tylko go przygotujemy, mhm. nawet jeżeli ma niewiele tego kwasu octowego, to on rzeczy, które się tam znajdują i te rzeczy, które zostały z jabłek, plus mikro, makroelementy, witaminy, które przechodzą do tego roztworu, są dla nas po prostu rzeczą, która sprawia, że lepiej nasz organizm jest odżywiony. Tak? No bo my podajemy te substancje, których ewentualnie moglibyśmy nie mieć w diecie tyle, ile byśmy chcieli. Wiemy też, że ocet jest substancją chłodzącą. Czyli właśnie tutaj, tak jak podałeś ten przykład na taką lemoniatkę, to jest napój, który ma za zadanie ochładzać organizm. Ochładzać organizm w momencie właśnie jakichś upałów albo kiedy on jest przegrzany, nie wiem, po wielkim wysiłku czy coś w tym stylu. To jest sposób znany już od kilku tysięcy lat. Armia rzymska, tak, legiony rzymskie miały taki napój, który się nazywał poska. I to był właśnie jedna część, niewielka część octu i do tego było sporo wody. I ewentualnie dorzucali jakieś zioła, które tam chcieli, żeby tego smaku trochę zmienić. I legiony tym stały. Tak, to były takie energetyki dla legionów. Mhm. Dzień w dzień mieli taki napój, więc tutaj u nas możemy zrobić to samo. Zresztą na niektórych wsiach jeszcze, no, pewnie z 20-30 lat temu, ale była taka tradycja, że tak przysłowiowemu chłopu do kosy, tak? Jak był na żniwach, to właśnie taki napój podawano, żeby się zregenerował, żeby się trochę ochłodził. To jest kolejna rzecz. O tych właściwościach przeciwkrwotocznych, odkażających octu, no to już mówiliśmy, więc...
Tu mamy SMS od pani Danuty. Polecam ocet ziołowy na cukier i cholesterol. Codziennie popijam z mężem. Proszę bardzo.
To jeszcze fajnie by było, jakby nam pani Danuta powiedziała, jaki to konkretne zioła to jest, albo zioła jakie są, bo to też mogą być różne, ale jak najbardziej, jeżeli dobierzemy odpowiednio składniki, to i na to będzie działać. Tutaj taki pierwszy z brzegu, który mi przychodzi, to jest na przykład ocet z szanty.
Szanta to piosenka żeglarska.
Tak, tak. No i jak się taką piosenkę wyłapie, to można do octu wrzucić i będzie dobrze. Nie, tak naprawdę jest roślina z rodziny jasnotowatych, która nazywa się szanta, mhm. i ona ma właściwości i wątrobowe, i żołądkowe, i między innymi będzie działać hipoglikemicznie, więc ocet z takiej szanty też będzie miał...
A ja słyszałem znowu, że każdy ocet, tak? Taki ocet domowy, ten jabłkowy, taki najprostszy, to też będzie miał tego rodzaju działanie.
No tak daleko to już...
Obniżał cukier,
to już nie idźmy tak daleko. Mhm.
Bo jest wiele badań, nie, o tych pozytywnych właściwościach octu.
Tak, tylko że znowu, widzisz, to wszystko będzie zależało. Ja, jak mam zajęcia, to zawsze moim studentom mówię, że najczęściej na jakiekolwiek pytanie odpowiadali, to zależy. Mhm. Bo to zależy, z czego to będzie, jaki będzie miało skład, ile będzie, jaka będzie procentowość i tak dalej, i tak dalej. Jest tyle składowych, że w pewnych... uwarunkowaniach będzie to działało, a w innych już niekoniecznie, więc...
I z tym octem to jest taka zagadka, że z jednej strony mówi się, no tak, bo ocet działa antybakteryjnie, tak, a z drugiej strony każe się, mówi się współcześnie, że popijaj ocet, tak, właśnie w tej formie, jakaś tam łyżeczka na szklankę wody. No to dlaczego pić ocet? Halo, jak on tam niszczy wszystko w środku.
No tylko widzisz... Bo my mówimy tak naprawdę niby o jednym produkcie, ale cały czas mówimy o różnych stężeniach. Mm. I ten ocet, który sobie wyprodukowaliśmy, który ma bardzo mało kwasu octowego, on ma jakieś te właściwości odkażające, ale niewielkie. A z drugiej strony ma bardzo cenne właściwości odżywcze dla naszego organizmu. To jest jedna rzecz. Natomiast gdybyśmy użyli octu 10-procentowego, czy 15, bo też czasami takie octy można kupić, to częściej pewnie w Skandynawii, ale u nas też się pojawiają octy 15%. No to ten, to już by była faktycznie taka maszynka do zabijania bakterii. I picie takiego octu, jeszcze nie rozcieńczonego, no mogłoby sprawić, że tam wybijemy sobie naszą florę bakteryjną. Ale nawet ten ocet 10-procentowy, jeżeli zrobimy sobie te nastawy, maceraty, to będziemy go dalej rozcieńczać, tak jak mówiłeś, jedna łyżka czy jedna łyżeczka, w zależności od octu, na szklankę wody. Więc to, że on był 10% w butelce, to w szklance wody on już nie będzie 10%, bo tej wody o wiele więcej.
Rozumiem, to jest trochę jak z solą, że nie możemy zjeść łyżki soli, ale sól nam jest potrzebna do życia, jak zwierzętom. Tak, te zwierzęta nawet mają specjalne lizawki i to wszystko zależy od stężenia.
Tak to wygląda niestety.
No to ocet, jeszcze jego zastosowania, bo słyszałem tak, o stopach mówiliśmy już, tak? Ale słyszałem o głowie, że on bardzo pozytywnie działa na, no to nie jest mój temat, ale włosy.
Na włosy. Tak, no znowu, w zależności od stężenia, kwas octowy zawarty w occie jest jednak kwasem, więc będzie działał drażniąco przekrwiennie, a w związku z tym będzie powodował, że więcej krwi dojdzie do mieszków włosowych, a jeżeli dojdzie więcej krwi, no to one będą bardziej odżywione i w efekcie może dojść do tego, że będzie więcej włosów się pojawiało na naszej głowie, chociaż tylko i wyłącznie wtedy, kiedy problemem naszym będzie niedożywienie włosków, czy mieszków włosowych, bo jeżeli problem będzie hormonalny, to możemy sobie tym octem lać i lać na głowę i nic to nam nie da. I tutaj też pamiętajmy, że ocet octem, ale w zależności jeszcze od tego, co my do tego octu dodamy, to możemy ten efekt zwiększyć.
Słyszałem, że doskonale nabłyszcza włosy, także warto sobie zrobić taką płukankę octową, pochodzić 5 czy 10 minut, a potem spłukać.
To znaczy, on na pewno będzie sprawiał, że włosy będą bardziej sypkie. O, to na pewno tak. No i w momencie, kiedy mamy problem z przetłuszczającą się głową, to też warto użyć octu, bo wtedy będzie nam pomagał ją jednak lekko wysuszyć. Więc tym, czy one będą takie połyskliwe? Możliwe. Natomiast na pewno będą bardziej takie sypkie, ładniej układające się.
No, jest wiele takich dermatologicznych zastosowań octów. No tak. To między innymi na ukąszenia.
Tak, ale tutaj też potrzebujemy trochę więcej, większego stężenia. Znowu ten ocet, który zrobimy sobie w domu, może okazać się trochę za słaby.
Czyli działanie zewnętrzne wymaga wymaga większego stężenia.
Składnikiem altacetu jest kwas octowy, prawda? Taki preparat apteczny, gdzie on działa na różnego rodzaju obrzęki, na świąt i jak najbardziej my z octem możemy zrobić to samo, oczywiście po wcześniejszym rozcieńczeniu.
No i jeszcze jeden z przepisów, ostatni już z tych internetowych, o których wyczytałem, czyli ocet genialnie działa na celulit. Mianowicie trzeba ten ocet zmieszać tam z olejem, tak? Olejem z oliwek, tak? Oczywiście. Czy oliwa z oliwek. No i jak się nasmaruje raz, drugi, trzeci, a najlepiej stosować to przez miesiąc, to bardzo to pozytywnie działa.
No tak, no to pierwsza rzecz to jest taka, że to do końca my tego nigdy nie zmieszamy, bo to się nie da, bo to są mieszaniny nie łączące się ze sobą, ocet i olej. Więc będziemy mieli taką zawiesinę, emulsję, jak za każdym razem trzeba będzie to wytrząsnąć. Ale tak, no, oliwka będzie na pewno natłuszczała i odżywiała skórę, a ocet będzie też sprawiał, żeby ona była trochę bardziej gładka. W teorii to ma sens. W praktyce nie wiem, nigdy nie stosowałem, więc ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć, ale tak, ze składników zawartych w jednym i w drugim preparacie wynika, że może to w ten sposób działać.
To co, za 2 tygodnie rozmawiamy o nalewkach octowych, w takim razie o octowych maceratach.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za spotkanie, serdecznie. Dziękuję za informację. Michał Konkel, słowiański zielnik, Włodzimierz Raszkiewicz i Dominik Lewicki. Kłania się państwu za konsoletę. Do miłego, do usłyszenia.